poradnik motoryzacyjny.
I proszę Państwa, jest już Wojciech Wielich, jest Bartek Stypa, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Bartku.
Kłaniam się, kłaniam.
Musisz przesunąć mikrofon. Słuchaj, padło pytanie do Was, który z Panów pamięta, odnośnie filmu Kulej. Byłeś?
Byliśmy z Bartkiem wczoraj.
I jak Wam się podoba film?
Mi się bardzo podoba, Bartkowi trochę nie bardzo.
No może... Może tak mi się zdawało, że niektóre sceny są troszkę przerysowane. Nie wiem, może ja nie odwracałem się w tym środowisku, albo po prostu...
Wszyscy mówią, że film był bardzo dobry. No to... Tak mówią, dostał nagrodę.
Ja nie, z większością trzymam. O.
Tak, tak, tak. Natomiast ja mówiłem Wojtkowi przed chwilą, że ja sobie utrwaliłem... taki obraz sportowca, medalisty, rekordzisty, taki bardzo pozytywny. A film jak to film pokazuje życie zwykłe. I w tym filmie są i cechy pozytywne i negatywne. I tak mi to trochę...
Ale zaraz ci powiem, o każdym z nas, jak tu siedzimy, można mówić i dobrze, i źle.
Dokładnie się zgadzam.
Rozumiem.
Dokładnie się zgadzam.
I on, słuchajcie, w tamtych czasach, Wojtku, że możemy chwilę porozmawiać, nie?
Tak, oczywiście.
Możemy na ten temat. Słuchajcie, panowie, przecież trzeba zrozumieć presję, jaka się działa w tamtych latach. I co oni za to dostawali?
Nic.
Nic. Za 2 złote medale nic. Ten człowiek był wykończony. Wszyscy chcieli mu, rozumiem, stawiać tylko gorzałe.
Tak, tak.
To dla ciebie, Wojtku.
Dziękuję bardzo.
No, tam był złoty Mercedes i mieszkanie, no, ale tak. To jest inny temat.
Ale mieszkanie było później, tak.
Mieszkanie było później, no.
Znaczy później, no. Wiesz, w czasie, kiedy próbowano go urobić jako milicjanta.
Tak, to oczywiście.
Nie. Nie milicjanta, tylko on boksował w klubie milicyjnym, tak, no jak tak, są kluby.
Ale on był milicjantem i zrobiono z niego szefa grupy milicyjnej, która potem została wykorzystana przeciwko studentom i lansowano go, że to właśnie przeciwko niemu, że on jest przywódcą tej grupy, dowódcą tej grupy milicyjnej.
Ale to były zakłamane sprawy.
To znaczy on tam nie dowodził tą grupą, ale formalnie był dowódcą.
No ale
to była, dobry, to były esbeckie metody. Esbeckie metody po prostu wikłania ludzi, urabiania tych ludzi, budowania przeciwko nim po prostu no jakichś negatywnych spraw. Jego chciano po prostu urobić jako
człowiek,
nawet zbiega.
Słuchajcie, zobacz, jak się skończyła sprawa z naszym szablistą.
Pawłowskim.
Nie wiemy, jak było naprawdę. Było jak było, nieważne. Znaczy ważne, no ale tu, wiesz, nie mam dowodu, żeby mówić... Że szpiegował, czy nie szpiegował, jak to było naprawdę. Ale człowiek pokroju właśnie jak Kulej staje się autorytetem, który może stanąć i coś powiedzieć i ludzie za nim pójdą. To jak ma za plecami coś, to już przestaje być autorytetem, a jak będziesz chciał być bez naszego pozwolenia, to nim nie będziesz za moment.
Ten film pokazuje między innymi to, że on się przeciwstawił tej tendencji urobienia go jako po prostu nawet szpiega.
No to.
Tak.
Nawet takiego, który przy tych wyjazdach zagranicznych potrafi po prostu jeszcze donosić do służby bezpieczeństwa.
Ale film dobry. Zachęcam, bo 9 listopada
jest jeszcze raz. Tak. Ja niestety nie mogłem być, bo moje dziecko miało rodzinę i jak to.
Film porusza bardzo dużo wątków i wątki historyczne i często gęsto wplata oryginalne zdjęcia z wydarzeń w 68 roku. Także jest tam wiele ciekawych nawiązań do autentycznych historii.
Pytanie padło, bo nawiązałem do Kuleja. Jest to pytanie do panów, albo tu do was obydwu. Film był taki, przepraszam, czy tu biją. Nie wiem, czy Bartek znasz, nie wiem, czy Wojtku znasz. Tam Kulej grał Kulejem
i Paździochem.
Paździor chyba, nie wiem.
Paździor. Pięściarz. Kulej, tak, pięściarz drugi.
I teraz tak, sprawa dotyczy tego. Tam on jeździł, czyli Kulej, zdaje się, pewnym samochodem, jeżeli pamiętasz. Jaki to był samochód? Było pytanie do pana.
No niestety nie.
Ja powiedziałem, że gdybym znalazł dźwięk, to na pewno albo Wojtek, albo...
Bartek by powiedział.
Po dźwięku. Ja strzeliłem, że to mogło być Mirafiori. Mogło być w tamtych czasach?
No, nie bardzo. Mirafiori to są lata już 80.
Jakoś tak. Mirafiori na pewno nie. No potem miał tego rzutu Mercedesa, to już potem.
Ale to mówiło o Kuleju. Aha, ale tam też Kulej na tym filmie, tak?
Tak. On grał jako aktor.
Ja wiem. No, mało prawdopodobne, żeby Mirafiori.
To jest moja opinia, ja się nie znam, wy panowie jesteście specami.
No tak. No.
A bo to przecież lata 60., 70. to jest kariera Kuleja, nie?
Jakoś
60, tak. Chyba 68.
68 tak. Rok to było...
Tokio, Meksyk.
Tokio, właśnie. 68 rok to było Tokio.
68...
Tak. No to 72 Meksyk.
A jesteś 100% pewien?
No, nie, prawie.
To 90... Monachium, 72.
72, no, 4 było Monachium. Tu chodzi o Tokio, o Meksyk.
W 74 było Monachium, ale w 74 było Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
No może to.
My o boksie rozmawiamy.
No właśnie, a nie piłka, a nie olimpiada.
No teraz Wojtku, zaczynę. Twój temat.
Tak. Zacznę od parady samochodowej. Bo z Bartkiem zawsze jest kłopot, gada, mogą nie zdążyć, ale tak się zdarza. No.
Tak jest, Wojtuś, tak jest.
Proszę kierowców, zbliża się...
Tak ma.
Jesienną poradę samochodową. Proszę kierowców, zbliża się okres, kiedy stwierdzamy, że nasze wycieraczki są na szyby marzą, skrzypią, skrobią. Jeśli mamy wycieraczkę, która skrobie, skacze... to niechybnie ona jest twarda i może gumka wylecieć i porysować szybę. Także jest najwyższy czas, ażeby przed zimą sobie założyć nowe wycieraczki. I jakie wycieraczki są najlepsze? Twierdzę, że boszowskie, Esidelko, Michelinki, nie tylko opony, firmy Michelin, Kasko sprzedaje. Niedrogie ceny mniej więcej są porównywalne. Mówię Bosch, Esidelko, TRW, ewentualnie Michelin. I prawda jest najważniejsza. Kiedykolwiek wymieniamy wycieraczkę, proszę kierowcu, załóżmy sobie, poduszmy, znaczy na szybę coś połóżmy, na przykład dywanik samochodu, bo nie daj Bóg nam skoczy ramię wycieraczki, może uderzyć w szybę i szyba pęknie.
Wow.
Jeśli mocujemy się z jakimiś kombinerkami, samochody współczesne mają tylko wsuwane wycieraczki, ale te stare wycieraczki mogą się nie wypiąć. To czasami musimy śrubokręt albo kombinerki użyć, żeby to sobie poradzić z tym. To wtedy na pewno jakiś dywanek sobie, albo koc, cokolwiek, połóżmy na szybę, bo narzędzia mogą być niebezpieczne. I jakie wycieraczki, powiedział przed chwilą, kupować, ale kupujmy, proszę kierowców, całe blades, czyli całe pióra. Nie kupujmy tych gumek, bo na przykład Honda jeszcze chyba sprzedaje cały czas same gumki. To jest mitręga wielka, a żeby te gumki wsunąć, bo tak w Polsce się robiło, i jednak sprężystość tych nowych blades, tych piór jest lepsza. Także nie oszczędzamy pieniędzy dlatego, że te hondowskie gumki może są dobre, ale są tak drogie jak boszowskie, Delco, Michelinki czy TOW, całe pióra. Wymieniamy całe pióra, bo to tam jest, nam jest najwygodniej. No i chyba przejdę do wiadomości, bo za chwilę będziemy z Bartkiem mówili o wielkich rajdach samochodowych. Bartek ma swój temat przygotowany, ja mam swój temat o innym wyścigu. rajdzie samochodowy. Mam wiadomość jeszcze, która pochodzi z Gliwic. Już wspomniałem tydzień temu, że firma Lip Motor nazywa się, znaczy należy do Stellantis. Stellantis to jest grupa samochodów, która inżynier portugalski inżynier skupił, Moloch zrobił, on ma 14 oddziałów, ponad 14 oddziałów. I wykupił Lip Motor. To jest firma chińska, która rozpoczyna produkcję, o czym mówiłem, w Gliwicach. Te pierwsze pojazdy osobowe były prezentowane na wystawie w Paryżu, która się skończyła kilka dni temu. Na szczęście dla Chińczyków i dla firmy Stellantis. Stellantis, przypomnę, to jest Citroën, Peugeot, Fiat, Chrysler, to jest potęga niesamowita. I przypomnę, że od 1 listopada cła będą za połowę obowiązujące na samochody elektryczne chińskie. 40%. Jak na razie nie wiadomo jeszcze, jaki odwet Chińczycy przygotują na jakieś
babcie.
No oczywiście tak. No już na brandy francuskie już przygotowali. Już brandy podskoczyła cła za połowę w Chinach, ale ciąg dalszy może nastąpić. Jak dotąd samochody elektryczne chińskie sprowadzone z Chin obowiązywał cła w wysokości 10%. Firm chińskich, które produkują samochody elektryczne, jest 100, około 100. To jest potęga niesamowita. Chińczycy zalewają świat cały samochodami. Na przykład firma jedna się buduje, chińska, chyba BYD albo Geely, już nie pamiętam. Druga się buduje na Węgrzech, BYD, samochody osobowe produkuje. Ciekawostką tylko jest wyjątek, że firma Tesla ma ułatwione za taryfę celne, jeśli będzie sprowadzała i sprowadza z Szanghaju do Europy, to tylko 8% będą Tesla płaciła, a reszta 40%. Jaka zemsta Chin będzie, to poczekamy, zobaczymy. Inna wiadomość też ciekawa, dlatego nie potrafię potwierdzić, ale Kelly Blue Book to jest dobry znawca cenowy. Kelly Blue Book zawsze warto zajrzeć na internecie, jak chodzi o wycenę samochodów używanych i nowych. Twierdzi firma Kelly Blue Book, że w miesiącu lipcu, w USA, cena samochodu średnio kosztowała 5-6 tysięcy, a samochodów w sierpniu już 48 tysięcy. Prawie 10 tysięcy spada cena na samochody elektryczne.
Coś takiego.
No tak, samochody tanieją. Ale,
ale dalej, Wojtku, przepraszam, takie pytanie jako do fachowca. Myślisz, że pomimo obniżki te samochody nie będą się tak sprzedawały, jak oni założyli?
No na pewno nie. To rynek zwolnił. Rynek zwolnił na potęgę. Faktycznie pickup F-150 Lightning się kiepsko sprzedaje. Nawet firma Forda będzie płaciła dealerom Forda, żeby łaskawie zamówili Lightningi ze specjalnych centrów, nie z fabryki, specjalnych centrów, które są rozsiane po Ameryce. Takie hurtownie, powstały hurtownie. Ale mam ciekawostkę. Czego to ludzie nie myślą? Firma Hyundai pracuje z firmą Zeiss, to jest firma niemiecka, optyczna firma niemiecka, zasłużona od lat, dziesiątką lat jest w biznesie. Firma Hyundai wypuści w samochodach szybę przednią, na której będziesz mógł oglądać filmy sobie.
W czasie jazdy.
Tak, w czasie jazdy. Firma nie stwierdza, czy kierowca w czasie jazdy będzie mógł, czy tylko pasażer będzie mógł. Bo te opcje dla pasażera też jest. Pamiętamy kina samochodowe. Kiedyś ja przyjechałem do Ameryki.
Dzień dobry, firmy ubezpieczeniowe.
Tak jest.
O to będzie kosztowało oczywiście. Jak przyjechałem do Ameryki, były kina samochodowe. To była fajna rzecz, bo na świeżym powietrzu, w okresie letnim, jesiennym, mogłeś sobie filmy oglądać. Był na, lotnisku, był...
Ja lubię te letnie kino.
No tak, letnie było w kino, ale się skończyło. Dlatego, że gównarze narkotykami handlowali. O to szło. Dlatego filmy zamknięto te kina przez narkotyki.
A przecież tak fajnie było, nie? No właśnie. Na wrotkach podnosili ci Pepsi Cole, Coca-Cola, frytki sobie jadłeś. Ja byłem tylko raz, byłem zauroczony, powiem.
No to jest dobre.
Tak byłem zauroczony,
ale nie byłeś tam.
A skąd wiesz?
Ach, no domyślam się.
No tak.
Jedną porcję frytek zamawiałem. Ja lubię samotność w oglądaniu.
No tak.
Co ty tu taki śledztwo?
No,
Nie,
kojarzą z kinem samochodowym.
Tak.
Myśl, nie wiem, co chodzi.
Ale przechodzę do firmy Volkswagen, która też potęgła, o czym za chwileczkę. Volkswagen przygotowała lada dzień, pojawia się busy, czyli mikrobusy. Pamiętamy z Polski dawne mikrobusy. W samochody elektryczne, które produkowane będą w Hanowerze, sprowadzane do Europy i mają kosztować ponad 60 tysięcy, o czym już mówiłem kiedyś wcześniej.
Dolarów?
Tak, dolarów, tak. Samochody elektryczne. I firma twierdzi, Volkswagen twierdzi, że tych busów, które nazywane są oficjalnie ID Bus, nie wiem dlaczego to Niemcy wymyślili tę nazwę. Zdolność produkcyjna w Hanowerze wynosi od 120 do 150 tysięcy pojazdów. To ogromna fabryka w Hanowerze. No, zobaczymy, jak będą się sprzedawały. No ale lada dzień mają się ukazać w Ameryce. Przyszłość pokaże, czy to się opłaci. A firma Volkswagen, przypomnę, że ma już ponad 10 oddziałów. Volkswagen jako firma, Volkswagen Commercial Vehicles, czyli International, National Harvester, Navistar, Scania, MAN, Skoda, Seat i Cupra też ma swój oddział, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati, to są motocykle. Jeszcze Bugatti. I teraz dojdzie nowy oddział Scout, o czym mówiłem wcześniej, bo Scout buduje się fabryka w North Carolina. Z tych najciekawszych informacji jeszcze mam informację o tym, że Tesla cały czas sprzedaje się bardzo dobrze w USA. Model Y, czy tak ten większy model, taki mini crossover, sprawia się dobrze, jest na pierwszym miejscu, model 3. Tesla ma swój Cybertruck, czyli taki kosmiczny samochód, pickup. Mustang, Ford Mustang jest na miejscu 5. Hyundai Iconic 5, Chevrolet Equinox, Volkswagen ID4, Chevrolet Blazer i Ford F-150 pickup elektryczny zamykają pierwszą dziesiątkę. Ale to są śladowe ilości. Model Y najlepiej się sprzedaje w Ameryce. I to chyba tyle informacji na bieżących na dzień dzisiejszy. O, jeszcze wspomnę o tym, że firma Toyota chcę za wszelką cenę udowodnić, że elektryczne samochody to jest przeżytek. Dobrze słyszę. To jest przeżytek. Firma Toyota, nazwę już wszystkim, skonstruowała rower o napędzie wodorowym. Przypomina ten polskiego Komara. O napędzie wodorowym.
To jest niesamowite.
Toyota twierdzi cały czas, pan Akio Toyoda, wnuk założyciela firmy Toyota, twierdził, że samochody elektryczne szybko będą przeskoczone przez samochody o napędzie wodorowym. Toyota, Hyundai, Mercedes. Mnóstwo firm pracuje, BMW też nad samochodami o napędzie wodorowym, także się może zdarzyć. Już ciężarówki jeżdżą. Toyota też ma swój Mirai sprzedawany w Kalifornii. Dlaczego w Kalifornii? Bo tylko tam są stacje ładowania. Hyundai też ma swoje samochody. Już nazwy nie pamiętam, nie miesza z tym. Także firma Toyota twierdzi, że ustami Akio Taylora, że samochody elektryczne to jest przeżytek. No przecież pokażę, jak długo samochody elektryczne się utrzymają, ale napęd wodorowy ściga już te nowe samochody. No i mam historię rajdu, który się odbył na pewno. Koledzy pamiętają, iż wszyscy chyba słuchacze pamiętają dawny film Great Race. Wielki wyścig. I znalazłem prawdziwe informacje o tym wyścigu, który się odbył w roku 1908. Dziennik New York Times ogłosił konkurs na wyścig dookoła świata. Główną nagrodą było $1000. Do tego $1000 jeszcze za chwilę wrócę, bo to jest smutna historia. Ale wyścig miał się odbyć wystartował z Nowego Jorku poprzez Seattle, stąd statkiem na Alaskę. I tak się zdarzyło, że pierwsza załoga amerykańska, a tych załóg było 6 ogólnie, była załoga amerykańska, była załoga niemiecka i załoga włoska i 3 załogi francuskie. Także było śmiesznie, oni jechali kabrioletami w okresie zimowym.
Kabrioletami w okresie zimowym?
Tak, zimowy, tak.
Ta, ale większość samochodów chyba wtedy była odkryta.
Była ta, odkrywała ta. No i statkiem załoga amerykańska popłynęła do portu Valdez. I projekt był taki, że przez zamarzniętą cieśninę Beringa do Syberii i do Władywostoku tam mieli jechać. A to był okres zimowy. A dlaczego zimowy okres? A dlatego, że jak byłaby plucha, deszcze, błoto, to samochody by nie przejechały przez Syberię. Czyli w okresie zimowym to było interesujące. I faktycznie do Seattle, jako pierwsza załoga, dojechała statkiem i statek by miał zawiesić do portu Valdez. No ale się okazało, że oni wyjechali, ci Amerykanie, to była załoga trzyosobowa, na próbę i okazało się, że w porcie Valdez nawet nie ma co jechać, bo zimy były strasznie ciężkie i organizatorzy odwołali ten alaskański odcinek. Postanowili, że do Władywostoku zawiozą resztę załóg i tak się zdarzyło. Reszta załóg na skróty popłynęła do Władywostoku. Szóstek, który był pierwszy, został pierwszy kierowcą, oni za chwileczkę powiem kilka słów, dopłynął do Valdez niepotrzebnie. No tak się zdarzyło. Ale Niemcy, paskudy, na skróty...
Paskudy?
Paskudy. Oszukali. Jechali samochodem Protos. Pamiętam z tego filmu Protos, ten samochód. Paskudy Niemcy oszukali, bo w Nebrasce załadowali samochód na pociąg. A mimo to jako pierwsi do Seattle nie dojechali. Mhm. Za co później dostali punkty karne, na szczęście. To się wydało. Filmy, 3 załogi francuskie... się też zgłosiły do tego wyścigu, o czym mówiłem przed chwilą, ale aparatem był de Dijon, hrabia de Dijon. Pamiętasz, Krzychu, o tym mówiłem kiedyś, o hrabia de Dijon, który wiceprezesem był automobil klubu francuskiego, który policjanta wrzucił do rzeki.
Tak, mówię, tak, pamiętam to.
Tak, był taki epizod.
Te ciekawostki to ja pamiętam bardzo.
Tak, tak. I de Dijon skonstruował samochód w ten sposób, że miał opuszczane płozy mocowane do przedniej osi oraz żagiel i maszt. na wypadek śnieżycy, gdyby nie można było jechać na kołach. Już taki miał patent. Żagiel i maszt.
Ciekawe.
Tak, tak. W końcu chyba to jemu ten patent się nie przydał. Do Seattle dojechały cztery samochody, a reszta załóg pojechała na skuty do Valdez. Bo to, o czym mówiłem. Amerykańscy zawodnicy stracili blisko 2 tygodnie, bo musieli z Władywostoku innym statkiem płynąć do nadrabia zaległości. W końcu załoga Dedijona, tego Francuza, tego hrabiego, wycofała się tuż za Władywostokiem. No, samochód nawalił kompletnie, nie dawało się do dalszej wycieczki. Niemcy na Potosie zjawili się jako pierwsi. Oni wygrali ten wyścig. Ale wydało się, że oszukali z tym pociągiem. Dostali punkty karne. A Amerykanie, którzy się okazali właściwymi zwycięzcami, dostali punkty ujemne w ten sposób, że stracili 2 tygodnie, a 10 punktów zaliczono na poczet tego opóźnienia. I w końcu Amerykanie wygrali. No i historia jest smutna, bo zakład był o $1000, znaczy nagroda była $1000 przez New York Times. Niestety nałożył śmierci dopiero pan Schuster, który wygrał ten wyścig, otrzymał $1000. Żył 95 lat. Dożył do roku chyba 1969.
Proszę.
Zacny wiek miał, ale dopiero $1000 otrzymał na łożu śmierć. Paskudy oszukali. A $1000 dawno temu to był majątek. A $1000 to nic. I tak bedaka oszukali.
90% wartości te $1000 straciło.
Więcej, gdzie? Na przestrzeni lat tych?
No myślę, że została stówka z tego.
No to może tak.
Może.
Tych wyścigów było pełno europejskich, o czym będziemy mówili w przyszłości, ale Bartek ma informacje o wyścigu Monte Carlo.
Tak jest, to tak jest.
Głos. No,
historia rajdowania i historia prób człowieka zmagania się za pomocą pojazdów mechanicznych po prostu z przyrodą.
Wszystko.
Jest bardzo długa i bardzo owocna. Można by w nieskończoność mówić o tych szczególnie wczesnych rajdach, które były bardzo, bardzo atrakcyjne, bo były po prostu niesamowicie trudne. Miały za zadanie nie tylko sprawdzić sprzęt, ale sprawdzić kierowców, ale w ogóle odkrywać, no prawie, że zupełnie nieodkryte.
Ja mam pytanie,
rejony.
Przepraszam, Monte Carlo się kojarzy tylko z jakimiś nazwiskami specjalnymi, czy niekoniecznie? Jak to jest w ogóle? Bo to taka enklawa zamknięta, Monte Carlo, czy tam wszyscy mogli, sportowcy wysokie rangi, nie?
Ja powiem o tym rajdzie Monte Carlo i bardzo was proszę właśnie, postaram się przerwać od czasu do czasu, zadawajcie pytania.
Dobrze.
Które między innymi na pytanie tutaj Krzyśka odpowiemy. Rajd Monte Carlo, najsłynniejszy rajd na świecie i najstarszy rajd na świecie, bo już w 1911 roku książę Albert I powołał ten rajd do życia. Rajd polski jest drugim rajdem pod względem długości rozgrywania na świecie. 10 lat tylko młodszy od rajdu Monte Carlo. A od 1911 roku się zaczęło, w 1973 od tego roku rajd rozgrywany jest w styczniu i tradycyjnie ten termin jest przestrzegany do dzisiaj, a od 2008 roku jest rajdem do Mistrzostw Świata.
Tak jest.
W 1911 roku wygrał ten rajd Francuz, Henri Rogier, na samochodzie Turak Mary, mając średnią prędkość, no bardzo wysoką, bo 30 km na godzinę. Dzisiaj się to wydaje śmieszne, ale tak było.
Takie były drogi.
Takie były drogi, takie były warunki, taki był ten rajd. Uważany za nie tylko najsłynniejszy, ale i najtrudniejszy rajd pod tym względem na świecie. Najczęściej wygrywali Francuzi. Zdecydowanie na przestrzeni dziejów, ale też Niemcy i Anglicy.
A dlaczego najczęściej Francuzi, bo?
Dlatego, że no, rajd jest rozgrywany właściwie na terenach Francji. Monako jest państewkiem maleńkim. Samo Monte Carlo jest miastem niewielkim i trudno było ten rajd tam rozegrać na terenie Monako.
Okej, okay, no to co, oni gwoździe sypali innym tylko Francuzom, nie?
Nie, po prostu Francuzi byli najsilniejsi na przestrzeni dziejów, jeżeli chodzi o...
Już mieli tam, mieli swój sprzęt.
I ja ciekawy jestem, dlatego takie idiotyczne pytania zadaję.
I praktycznie do dzisiaj ta dominacja Francuzów jest, bo zwycięzcami najwięcej rajdów Monte Carlo wygrało dwóch Francuzów. Sebastian Ogier i Sebastian Loeb.
No to co powiedział Wojtek. No
tak, już w naszych czasach. Także, że po prostu no Francuzi, ale nie tylko Francuzi oczywiście, bo za naszych już czasów wygrywali rajd na przykład Eric Carlson Sabem 96. Pierwszy samochód rajdowy przednionapędowy, który wymagał zupełnie innej techniki jazdy i zadziwiająco na przykład Pat Moss Carlson wygrywała z mężczyznami, startując tym Sabem, prezentując zupełnie inną technikę jazdy, który dopiero na filmach stwierdzono, że jak wszyscy mają skręcone koła w prawo, to ona w tym samym momencie ma skręcone koła w lewo, ale to już technika jazdy, która do dziś jest bardzo znana wszystkim kierowcom. Wygrywał rajd Monte Carlo także samochodzik, który nazwano diabelskim pudełkiem, na małych 10-calowych kółkach Mini Cooper, który z silniczka 900 pojemności swoją lekkością, sprawnością, przyczepnością pokonywał wszystkie inne samochody.
Jeszcze był sprawnościowy na końcu.
Kiedyś tak było. Tak. Kiedyś tak było.
Ale Bartku, cię przerwę z kolei. Dlaczego był zjazd gwiaździsty? To był zlot z innych miast.
W 60-tych i 70-tych latach rajd Monte Carlo był zjazdem gwiaździstym z wielu miast Europy.
Tak. Co znaczy gwiaździsty?
Między innymi, to znaczy zawodnicy startowali w wielu miastach Europy, między innymi na placu Defilad w Warszawie.
Okay. Tak jest.
I przyjeżdżali do Monte Carlo.
Różnymi trasami.
W ramach takiego właśnie zjazdu gwiaździstego. Ten odcinek przejazdowy nie był odcinkiem wyścigowym. Był odcinkiem, gdzie były tylko narzucane normy czasowe. Można się było spóźnić, można było przyjechać wcześniej, ale nie było tak jak na odcinkach specjalnych, że każda sekunda to punkt karny.
Wow.
Zarzucono ten styl. Dzisiaj już nie ma zjazdu gwiaździstego. Nie, już się
Ale czy słusznie to zrobili?
Nie. To by ciekawsze.
Słusznie. Trudno to powiedzieć, czy słusznie. To jednak było zbyt, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, przy niezawodności samochodów, przy organizacji ekip, było zbyt łatwym po prostu zadaniem. Może męczącym dla kierowców, może ta wielogodzinna jazda. Też właściwie w dzisiejszych rajdach zrezygnowano z takich rajdów, gdzie zawodników się zamęcza na śmierć, gdzie jadą po 30-40 godzin non-stop, oczy na zapałki i po prostu totalne zmęczenie.
Dzisiaj Dobija się koni, taki film był?
Właśnie, dzisiaj troszeczkę inaczej do tego się podchodzi. Wygrał Toivonen ten rajd kiedyś z Citroenem DS21.
O.
Pamiętasz ten samochód? Samochód z hydraulicznym zawieszeniem, który można było obniżać i podwyższać w dość dużym zakresie i dostosowywać do warunków na drodze, co dawało mu ogromną przewagę. Bo na asfaltowych próbach mógł jechać bardzo nisko, na dziurawych odcinkach mógł po prostu pokonywać je szybciej.
Generał de Gaulle uniknął zamachu, dlatego że jego samą DS, kierowca w momencie, jak Albierczyk strzelał do niego, obniżył samolot i uciekli.
Poważnie?
Tak, tak było. Tak,
ja nie wiedziałem
tak,
tego.
Tak, tak.
Ten samochód także doskonale się sprawdzał w rajdzie safari, gdzie te zmienne warunki drogowe były jeszcze bardziej ekstremalne niż na rajdzie Monte Carlo. W naszych czasach wygrywali ten rajd i Elford, Anderson, Munari, Maiga, Darnisch, Rell, Vatanen, Sainz, Hirvonen, dobrze znany nam Buffier, Brian Buffier, który był kilka razy mistrzem Polski. Obecna era to era właśnie Leba, Ogiera, Nuvila, czyli tych zawodników, którzy dysponują tymi samochodami WRC, teraz już tymi hybrydowymi, które no, są nieprawdopodobnie sprawne. Ekipy wymieniają opony często na dostosowane do warunków, ponieważ ten rajd ma bardzo zmienne warunki. I to jest jego cecha charakterystyczna, że w tych wysokich Alpach, w tych górach południowej Francji, na dole jest suchuteńki, przyczepny asfalt, po drodze są łaty lodowe, tak zwane suchy, czarny lód, kiedy nie widać, czy ta jezdnia jest czarna, czy ona jest oblodzona, a na górze są zaspy śnieżne. Także zmienność przyczepności, zmienność warunków jazdy jest bardzo charakterystyczną cechą tego rajdu i jednocześnie bardzo znacznym utrudnieniem i możliwość wykazania pełnego kunsztu kierowcy.
Bartek, czy na chwilę przerwę, bo wspominałeś o trochę obce nazwiska, ale listę nazwisk polskich kierowców, którzy...
No ja też to, ale proszę tak. bardzo.
No to nie, to proszę bardzo.
Nie, proszę, tak, proszę to, Wojtuś.
Nie, Kazimierz Wisblad, który zajął w roku 1926 jako pierwszy Polak startował, zajął czwarte miejsce na jego samochodzie Chrysler. Hrabia Rostworowski jechał Tatrą z Michałem Charkawy. Tatrą jechali, taki miał, mieli pecha w roku 1928. Facet się nazywa Delta Wilhelm. Takie imię, dziwne nazwisko. I Jan Ripper. Pamiętasz Rippera?
Oczywiście.
Na Lanci. No i, ale musieli się nie. Dostali punkty karne, bo Czesi przedłużali złośliwie, służba graniczna czepali im samochód.
Mm-hmm. No Jan Ripper, słynny polski kierowca, znakomity kierowca, jego Bugatti to właściwie pierwszy samochód jeszcze wtedy nie nazywanej Formule 1, ale była to absolutnie Formuła 1 i czołówka światowa.
Była też ekipa Jerzy Nowak i Stanisław Prądzyński, którzy jechali z Tallinu, z Estonii. Wystartowali. A Jerzy Grodzki z Belgii wyjechał, znaczy z Brukseli.
Jeździe gwiaździstym.
Tak, tak. A ty jakie masz nazwisko?
Ja bardziej współcześnie ukierunkowałem się na samochody polskie, które brały udział w rajdzie Monte Carlo. I już w 1960 roku Stanisław Wierzba, startując Syreną 101 w rajdzie Monte Carlo, uzyskał zupełnie przyzwoity wynik. W następnym roku, 1961, załoga Wierzba-Bielak wystartowała też Syreną i jeszcze lepszy wynik osiągnęła. Później polscy zawodnicy startowali w rajdzie Monte Carlo polskimi Fiatami. I to praktycznie cała czołówka polska z Sobiesławem Zasadą, z Komornickim, z Murawińskim, Muchą, Stawiowiakiem, z Jaroszewiczem, startowała po prostu w rajdzie Monte Carlo. Jeden z najlepszych wyników w tym rajdzie uzyskała załoga Mucha Jaworowicz w 1970 roku Fiatem 125P1600. Uzyskali bardzo, bardzo wysoki wynik. Wygrali klasę, wygrali grupę i bardzo wysoki wynik w generalce. Dla uznania tego nawet ten samochód Fiat 125-1600 nazwano Monte Carlo. O. I tak to, faktycznie to sprzedawano pod...
To była taka odmiana, tak.
1600 Monte Carlo. Potem jeszcze dla uznania rajdu Akropolu 1800 nazywano Fiat 1800 Akropolis. W rajdzie Monte Carlo także zapisał swoją obecność Robert Kubica.
Tak, nie wiedziałem.
Który jako chyba, nie jestem na 100% pewien, ale tak na 99, jako jedyny polski zawodnik wygrał odcinek specjalny w rajdzie Monte Carlo.
Ładnie.
Startując rajdowym samochodem. Przygodę z rajdem Monte Carlo mieli zawodnicy, którzy... Moi przyjaciele obaj, Mariusz Ficoń i Grzegorz Gac.
Z tego klubu.
To znaczy Mariusz Ficoń jako bardzo młody człowiek przyjechał kiedyś do mnie, do domu na Sosnowca, żeby popytać, jak tutaj się dobrać do tego rajdowego sportu. Bardzo po prostu żenowało go to, że on nie ma samochodu. Ja mówię, Mariusz, ty nie musisz mieć samochodu. Po prostu w rajdach jest potrzebne tyle ludzi, że każdy znajdzie swoje miejsce. Okay. I tenże Mariusz Ficoń, co prawda został w Automobil Klubie Beskidzkim, czyli zaprzyjaźniony z Automobil Klubem Śląskim, bo to z Bielska-Białej. Przez wszystkie szczeble kariery doszedł do najwyższych wyników, jeśli chodzi o sport samochodowy, rajdowy. A razem z Grzegorzem Gacem, naszym przyjacielem, który tu przyjeżdża do nas dość często na różne rajdy, pojechali na rajd Monte Carlo Fiatem Cinquecento.
O.
Czyli samochodzikiem małym, stosunkowo słabym i zupełnie dobrze sobie tam poradzili, dojechali do mety, co w rajdzie Monte Carlo jest rzeczą nie tak niezbyt łatwą. Zdarzały się takie historie, że do mety docierało kilkanaście samochodów, bo warunki są ciężkie. A zgłoszeń do rajdu Monte Carlo czasami jest i 300, i 350. W klasie jest 100, 120, 150 samochodów. Także wynik Ficonia i Gaca, znakomity. Ci zawodnicy polscy, potem jeszcze Polonezy i inne samochody też startowały. Zagranicznymi samochodami to chyba tylko Adam Smolawiński, który jeździł BM-ką na rajdzie. Krzysiek zapytał, czy Krzysiek, czy Wojtek zapytali o historyczne rajdy Monte Carlo. Bo taki rajd jest w tej chwili rozgrywany. Historyczny rajd Monte Carlo rozgrywa się po rajdzie tym zasadniczym na przełomie stycznia i lutego.
No to zbiarzysty?
Tak. Ten właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Ciekawszy
był. Że ten rajd ma właśnie charakterystykę taką, że jest zlotem gwiaździstym. Ale ten rajd nie ma wyczynowego charakteru. To jest jazda na tak zwaną regularność. Zjazd gwiaździsty odbywa się z 5 miast Europy. Część odcinków specjalnych rozgrywana jest w Alpach francuskich, a ostatni etap tradycyjnie rozgrywany jest w nocy w Alpach nadmorskich. Jest ten rajd możliwe wziąć udział w tym rajdzie samochodem, który startował już w rajdzie Monte Carlo, czyli musi to być samochód, który kiedyś w rajdzie Monte Carlo startował, budowany od 1955 roku do 1977. Czyli są to samochody starsze, ale no w tym czasie też już były samochody mocno wyczynowe i doskonale przygotowane te samochody, no bardzo ładnie wyglądają na rajdzie. Zgłasza się 350 samochodów do tego rajdu historycznego. Potęga, niesamowita potęga i rajd ma charakter jazdy na regularność, która polega na tym, że odcinki są poszczególne odcinki wyznaczony jest określony czas. Ale nie w ten sposób, że od startu do mety mamy przejechać w określonym czasie, ale także mamy jechać z określoną prędkością średnią cały czas. Czyli jeszcze po drodze są punkty pomiaru czasu, niewidoczne dla zawodników, tajne punkty. I jeżeli zawodnik pojedzie szybciej, dostaje punkty karne. Jeżeli pojedzie wolniej, też dostaje punkty karne. I tych punktów na trasie może być kilka, może być kilkadziesiąt, no różnie to bywa. Wymaga to specjalnego sprzętu i specjalnych, szczególnych umiejętności pilota, to właśnie śledzenie. W dobie elektroniki te samochody są wyposażone w bardzo sprawne komputery, które liczą i cały czas wyświetlają. Jedziesz o jeden kilometr za wolno, jedziesz o jeden kilometr za szybko, zwolnij, przyspiesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dominują w tym Norwegowie i Finowie, którzy raz ze względu na tradycję w rajdach samochodowych, dwa ze względu na możliwości dostępu do środków elektronicznych dość mocno się tam wyróżniają na tych rajdach historycznych. Nasze załogi także biorą udział w rajdach.
Króciutka przerwa oczywiście, drodzy Państwo, i Wojtek Wielik jeszcze jest, Bartek Stypa. Panowie zapraszam, bo tu takie bardzo piękne rozmowy historyczne. Zakręliście kółko, wyruszyliście samochodami i aż było ryk słychać w drugim pomieszczeniu, w którym siedziałem. Ale nie zakłócaliście nic.
No, ale jesteśmy przy rajdach historycznych. Mówiłem Wojtusiowi, że 350 aut, ale to są dopuszczone auta, bo zgłoszeń było 600. Także po prostu...
Panowie, z jakiego powodu radio auto może być niedopuszczone?
Po pierwsze są to, mówiłem o tym, samochody, które już kiedyś brały udział w rajdzie Monte Carlo, a wybudowane w latach 55 do 77 rok ubiegłego wieku. Czyli te ograniczenia są dosyć znaczne, czyli mają być to absolutnie samochody historyczne. Raz takie, które już były w rajdzie Monte Carlo i dwa, że są już to stare modele, ale jeszcze bardzo, bardzo sprawne. Chciałem też powiedzieć o tym, to Wojtusia też dotyczy, że załoga Burkhardt Gatz, jeżdżąca Fiatem 125P, prawie tradycyjnie bierze udział w tym rajdzie historycznym. Też przygotowali samochód Zastawa 1100, bo stwierdzili, że są w stanie uzyskać lepszy wynik. A do Roberta Burkharta trzeba powiedzieć, że wielokrotnie nam proponował start w tym rajdzie. Zapełniał nam samochód i mieliśmy z Wojtkiem, tak się wybieramy już ładnych parę lat, żeby pojechać na historyczne Monte Carlo. Robert powiedział, że zapewni nam pełną obsługę, dostarczy samochód, dostarczy serwis. On ma kilka tych Fiatów 125P rajdowych przygotowanych, także namawia nas na to, żebyśmy z Wojtkiem pojechali. A to już parę lat minęło. Namawiamy. Polaków sporo startuje. Romuald Hałas, były znakomity zawodnik rajdowy, obecnie prezes Automobil Klubu Warszawskiego, Automobil Klubu Polski, startuje w tych rajdach. Startowała znakomita załoga Postawka, którzy wiele sukcesów w tych rajdach osiągali. Jerzy i Wojciech Walentynowiczowie też w tych rajdach na regularność znakomicie się spisywali. dla tych zawodników, którzy się wycofali już z tego sportu takiego super wyczynowego, no jest to fajna sprawa pojechać do Monte Carlo, przypomnieć sobie stare czasy, no i przejechać się po trasie.
Wspomniałem sobie zasadę, który jechał Fiatem Abarthem od 1935 roku, potem widział na liście Steyr Puch, Lancia, Porsche, a w końcu pojechał w roku 1975 maluchem. No jak Monte Carlo. To był wyczyn faktycznie.
Tak jest, no. Sobiesław Zasada to tak znakomity zawodnik, że dla niego właściwie każdy samochód jest możliwy do ogarnięcia i do uzyskania znakomitego wyniku. Sobiesław Zasada także wybrał się na ten historyczny rajd Monte Carlo z Longinem Bielakiem.
O tak, faktycznie tak.
No, w sumie to panowie mieli gdzieś, ja wiem, no kostu 80 lat.
Razem.
Tak. Także już mocno starsi panowie, ale w znakomitej kondycji. A w tym roku pan Sobiesław Zasada i Longin Bielak pojechali na Monte Cassino.
Tak jest.
Fiatem 126P w grupie wielu Fiatów 126P. Ich tamtych Fiatów, nie wiem, było kilkanaście czy kilkadziesiąt, które się właśnie w tamtym kierunku wybrały.
Była okrągła rocznica faktycznie.
Panowie, bardzo takie spektrum szerokie. Dowiedziałem się ja i nie tylko ja, i radiosłuchacze również, o wielu ważnych sprawach. Za to wam serdecznie dziękuję. Wojtku, tobie, jak zwykle.
Dziękuję bardzo.
Bartku, tobie. I chciałeś coś dodać. Pokazujesz mi coś na palcach, nie wiem.
Nie, bo pokazałeś, tak pokazałeś, że... Nie. Pokazałeś, że 5 minut. To jeszcze sobie, jeśli można,
zdania, bo
powiem o czymś takim, że w rajdzie Monte Carlo jest odcinek specjalny, który się nazywa Col de Turini. Odcinek tak sławny i tak po prostu specjalny, że przyciąga w to miejsce w czasie rozgrywania rajdu, no jeżeli nie ale chyba kilkanaście lub nawet dziesiątki tysięcy widzów. Jest to 31-kilometrowy odcinek przez przełęcz od 479 metrów nad poziom morza do 1600 metrów nad poziom morza, gdzie właściwie jedziemy zakręt w zakręt, zakręt w zakręt. Super.
Nie macie jakiejś choroby takiej zakrętowej? Czy jak to
można się, kręćka można dostać. Tak? Można dostać kręćka.
Ja się zastanawiam, czy ci, którzy jeżdżą w rajdach samochodowych, nie mają okrągłych domów.
No powiem ci, że kierowcy to jeszcze, ale jak piloci to wytrzymują, te przeciążenia. A żony to już w ogóle osobny temat.
Czy będziemy o tym osobnym temacie też rozmawiać?
Czemu nie?
Bo tam rozumiem, że żony są bez przerwy na zakręcie.
Tak jest, finansowym głównie. Ten odcinek Col de Turini Sebastian Lepp przejechał dotychczas najszybciej ze wszystkich w historii, 21 minut 40 sekund. I no, kibiców tam się zbiera sporo. I cechą charakterystyczną jest taka, no, dyskusyjna historia, mianowicie kibice często gęsto rozsypują specjalnie śnieg na zakrętach.
O, poważnie?
Tak, znoszą śnieg, rozsypują na zakrętach.
Dobrze, ale to nie ma jakiejś kontroli, sędziów jakichś?
31 kilometrów. Nie wiem, czy jesteś w stanie upilnować 31 kilometrów metr po metrze. W każdym razie jest to niechlubna tradycja tego odcinka i na przykład kiedyś Markus Gronholm miał wypadek, co prawda nie taki, żeby nie mógł dalej jechać, ale spadł z pierwszego miejsca na piąte.
Przez ten śnieg?
Przez ten śnieg, przez wysypany, przez...
Ale czy tu w grę, panowie, wchodzą pieniądze, dlatego jest taka walka, posypowanie śniegu,
emocje, nie? Emocje kibiców, ale, no zobaczymy, co
ale
tam...
Ale to kibice robią, tak?
Kibice.
A kto wie, czy kibic nie jest przeciwnikiem tego, który ma wygrać?
Powiem jedną rzecz z własnego doświadczenia na ten temat.
Znałeś swoich kibiców, którzy forowali ciebie i sypali śnieg innym?
Może nie śnieg, ale bardzo sprytnie wygięty prostokąt, kwadrat stalowy z dość grubej blachy, trzy razy nacięty i rozgięty w ten sposób, że każde leżenie jego na drodze powodowało natychmiastowe rozbicie opony na szczępy. I z czym się takim spotkałem. Takie rzeczy też się zdarzały
niestety. Przecież to jest kryminał dla tego.
Oczywiście, że to, ale bezwzględnie ma rację.
Dobrze, to teraz pytanie jest, panowie, ponieważ zdarzają się takie przypadki niechlubne, bo trzeba to tak nazwać, to dlaczego nie ma okomarowania kamery na odcinkach?
No bo nie jest sposób 600 kilometrów czy 800 kilometrów odcinków. Nie ma żadnych, trzeba liczyć tylko na kulturę widzów.
Kulturę, no to przypomina mi się słynny tuba, jak rozmawiam, wiesz, tam z Bogusławskim, z innymi, z tymi rybami, co je ołowiem karmią, bo potem mi dają ważyć. Rozumiesz?
Mhm.
I wygrywa ryba, która ciężko waży.
Mhm.
Znaczy dużo waży.
Mhm. Tak.
I to było niemożliwe, bo nie zgadzało się, rozumiesz, z długością, bo ryba ma od do pewnej długości. A raptem ta od do ma dwa razy więcej waży niż ta od do.
Inna. Tak. Tak, tak.
No i mówią, nie, to niemożliwe, rozpróbują, a rybka ma ołów w środku. I faceci raczej wygrywają zawody. To mi przypomina, tylko tu większe zagrożenie dla życia jest w przypadku kierowców.
Na szczęście zdarza się to incydentalnie. Ale się zdarza. Zdarzały się też kłody drzewa położone w poprzek drogi. No różne rzeczy się zdarzały, ale różne rzeczy się zdarzają w życiu każdym.
Wracasz w czwartek do domu i mówisz do żony, to i ty mi kłody kładziesz?
Pod nogi zanoszę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten Col de Tourny ma 6,7% pochylenia średnio na całej trasie, czyli to są bardzo, bardzo ostre podjazdy i bardzo, bardzo ostre zjazdy. Nie dziwię się, że kibice uwielbiają ten odcinek specjalny. W tym roku ten odcinek poszedł nawet trzy razy. I w dzień, i w nocy. A w nocy jest specjalne takie show. Mianowicie kibice palą ogniska, palą race w takim wąwozie i kierowcy jadą w takiej ferii ognia z jednej i z drugiej strony drogi. Oczywiście nie przeszkadza im to w żaden sposób, ale jest to bardzo, bardzo spektakularne.
Drodzy panowie, ja wam dziękuję serdecznie za wasze, że tak powiem, informacje wszelkiego rodzaju. Jest mi szalenie miło, że mogę się dowiedzieć, bo ja się wiele rzeczy od Wojtka już tyle się dowiedziałem, że gdyby jeszcze trochę, jakby mnie trochę podszkolił, to bym mógł mieć wykłady dotyczące co robić, czego nie robić. Jak ostrzegał przede wszystkim, ja to wszystkim mówię znajomym, rodzinie, uważajcie na te tafle lodu jadąc za tirami.
No oczywiście tak.
Z góry spadające. Bardzo niebezpieczna zabawa.
Ja mówię i do mojej córki, i do jej męża, i do moich kuzynów, wszelkich. Tu Wojtek mnie uczynił, bo on za każdym razem to powtarzał.
Jak będzie zima.
Bardzo ważne, bardzo ważne.
Ale Wojtku, nawet sytuacja jest taka, że jadą te troki z miejsc, gdzie jest zima, a tu nie ma.
Też ma, tak.
Prawda? I ten
niestety tak, na przykład tak.
I to może zabić człowieka,
sobie
że to się obśliźnie wpada przez tę przednią szybę.
Zabija.
Każdy kierowca marzy o rajdzie Monte Carlo. Każdy. Celem każdego zawodnika, nawet tego w najniższej klasie, jest udział w rajdzie Monte Carlo.
Tak
jak na każdy wyścigowiec marzy o Monte Carlo wyścigowym, tak każdy rajdowiec marzy o Monte Carlo rajdowym. A każdy kibic rajdowy powinien marzyć o wizycie w Monte Carlo w czasie rajdu.
To mam pytanie dodatkowe. Czy każdy, który był w Monte Carlo albo będzie w Monte Carlo, może zagrać w kasynie w Monte Carlo?
Chyba tak. Ostatnio było tak, że kasyno Monte Carlo przed startem zaprosiło czołówkę i posadziło ich przy stole z ruletką. Pięknie. I siedział tam i Ożie, i Tanak, i Mówil, i Katsuta.
A kto wstawiał skąd żetony, dostali w nagrodę?
Tego nie wiem, ale w każdym razie ładnie ubrani, odpowiednio do
aha, to jeszcze do ruletki trzeba się ubrać odpowiednio.
No, oczywiście. O, oczywiście, no w kasynie, w Monte Carlo, w jeansach i nie wpuszczą cię w ogóle.
Panowie, dziękuję za tę rozmowę. Wojtku,
do miłego. Do piątku, godzina pierwsza.
Dziękuję.
Dziękuję, Bartku. My jeszcze się widzimy przed twoim wyjazdem do Polski, rozumiem?
Tak, bo jeszcze będzie, ja 10 dopiero wylatuję.
Wszystkiego dobrego, panowie.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.